Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o astmie, której nazwa pochodzi od języka greckiego i oznacza brak oddechu. W dawnych czasach prawie każdy chory z dusznością był określony astmatykiem. Mimo ponad 100 lat badań nad przyczynami chorób i postępów w nauce, astma nadal stanowi problem w leczeniu i zagrożenie dla samych chorych. Astma jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego u dzieci. Według piśmiennictwa nawet około 1/3 dzieci w wieku przedszkolnym cierpi na takie dolegliwości jak kaszel, duszność czy świszczący oddech. Ponadto brakuje skutecznej metody kontroli tej choroby. A w niektórych przypadkach objawy są obecne mimo przyjmowania wielu leków, dlatego bardzo ważne znaczenie ma wykrywanie czynników zwiększających ryzyko choroby. Mimo dostępności leków, astma w Polsce stanowi problem szczególnie ilościowy i według piśmiennictwa co piąte dziecko rodzące się ma alergię i część z tych dzieci będzie chorować na astmę. 70% osób z objawami astmy w Polsce nie podejrzewa u siebie tej choroby i nieleczona lub źle leczona choroba prowadzi do ograniczenia codziennego funkcjonowania, a nawet śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na astmę cierpi około 300 milionów osób i szacuje się, że liczba chorych podwaja się co 10 lat. W Europie już żyje około 30 milionów astmatyków, z czego 4 miliony w Polsce jest 10% dzieci, a 9% chorych dorosłych. I z tego połowa ma być nieprawidłowo zdiagnozowana i nie leczy się. Przewlekła astma jest chorobą nieuleczalną, prowadzi do trwałego zaburzenia czynności układu oddechowego. Według aktualnej wiedzy astma jest chorobą oskrzeli, którą charakteryzują trzy podstawowe cechy, czyli obturacja albo zwężenie oskrzeli, odwracalne samoistnie lub na skutek leczenia, zapalenie błony śluzowej oskrzeli, które prowadzi do nadreaktywności oskrzeli i różne szkodliwe czynniki. Zwężenie oskrzeli u chorych na astmę może być wywołane przez czynniki specyficzne określane jako alergeny, które powodują zapalenie oskrzeli, co dalej prowadzi do nadreaktywności. Obturacja lub zwężenie oskrzeli może być wywołane przez czynniki niespecyficzne jak wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy i inne, które wyzwalają objawy astmy oskrzelowej na podłożu uprzednio istniejącej nadreaktywności oskrzeli. Astmę oskrzelową podzielono na astmę atopową, inaczej zewnątrzpochodną, w której mechanizm powstawania choroby wynika z reakcji antygenu, alergenu z immunoglobulinami klasy E, czyli IgG, IgE, na powierzchni specjalnych komórek określanych jako tuczne i bazofile. U ponad 90% chorych na astmę wykrywane jest podłoże atopowe. W astmie oskrzelowej atopowej mechanizm patogenetyczny wynika więc z reakcji alergenu czy antygenu z immunoglobulinami klasy E związanymi z receptorami o wysokim powinowactwie do tychże komórek, o których mówiłam, czyli granulocytów i komórek tucznych, które są źródłem wydzielania różnych substancji albo mediatorów odczynu alergicznego, szczególnie takich jak histamina, kininy, leukotrieny, prostaglandyny, różne czynniki określane jako chemotaktyczne i cytokiny, które zostają uwalniane w następstwie wspomnianej reakcji alergenu z immunoglobulinami E. Druga postać astmy oskrzelowej, opisywana jako nieatopowa albo wewnątrzpochodna, jest chorobą, której nie udało się wykryć udziału znanych alergenów i swoistych immunoglobulin E w wyzwalaniu objawów choroby. Brak specyficznych IgE w postaci tej choroby jest cechą odróżniającą od astmy atopowej. Wszystkie inne zjawiska patologiczne, a w szczególności udział krwinek białych, w tym granulocytów kwasochłonnych, czyli eozynofilów, limfocytów, cytokin w patogenezie choroby są podobne w obu postaciach astmy, czyli takie same w atopowej, jak i w nieatopowej. Ponadto miarą postępu choroby astma zewnątrzpochodna staje się stopniowo coraz bardziej wewnątrzpochodna. Astma skrzelowa należy do grupy chorób alergicznych, jaka na początku XX wieku występowała jeszcze rzadko, co zaczęło się szybko zmieniać, zwłaszcza w krajach o wysokim wzroście gospodarczym i ekonomicznym, gdzie wzrost zapadalności na astmę w ostatnich 20 latach osiągnął rozmiary epidemii. Najwyższe wskaźniki zachorowania występują w krajach rozwiniętych, czyli Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, i za przyczyny wzrostu występowania tej choroby wymieniane są zmiany w środowisku naturalnym związane także ze wzrostem emisji zanieczyszczeń, warunków i stylu życia i wzrostem higieny. Dynamika wzrostu zapadalności jest wysoka i w znacznym stopniu upośledza jakość życia chorych z dalszymi konsekwencjami. Jednak występuje także lekceważenie objawów choroby przez samych chorych, a nawet lekarzy, którzy nie kojarząc dolegliwości z chorobą astmatyczną, błędnie zdiagnozowane, leczą te dolegliwości antybiotykami. Rozpoznanie i ustalenie podłoża astmy opiera się na badaniu przedmiotowym, podmiotowym, badaniach czynnościowych, układu oddechowego, różnego rodzaju w testach skórnych, także badaniach laboratoryjnych, które uwzględniają właśnie poziom tychże immunoglobulin klasy E. Także bada się morfologię krwi i gazometrię. Według badań epidemiologicznych tylko około 30% chorych na astmę ma prawidłowe rozpoznanie postawione w ciągu 3 lat od początku choroby. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i wiedza, która pomaga włączyć specjalistyczne leczenie, zapobiegać postępowi choroby i powikłaniom. Astma oskrzelowa charakteryzuje się nawracającymi napadami duszności i napadowym kaszlem oraz świszczącym oddechem, zwłaszcza w kontakcie z alergenami, na które dany chory jest uczulony, albo na skutek działania różnego rodzaju mało specyficznych czynników, takich jak wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy czy intensywne zapachy, jakie wywołują napady na skutek powstania nadreaktywności odskrzelowej czy nadwrażliwości odskrzeli na bodźce, które u zdrowych nie prowokują skurczu. Za chwilę opowiem o rozwoju choroby. Astma oskrzelowa zazwyczaj rozpoczyna się w okresie dzieciństwa. W organizmie dziecka musi dojść do reakcji uczuleniowej na jakieś alergeny. Wraz z wnikaniem takiego alergenu, antygenu do tkanek, co może mieć miejsce w czasie infekcji, zwłaszcza dróg oddechowych, szczególnie wirusowego zapalenia oskrzeli, kiedy dochodzi do zniszczenia ochronnej warstwy nabłonka dróg oddechowych. Podobnie niektóre substancje chemiczne, szczególnie spaliny z silników dieslowskich, mają ułatwiać wnikanie antygenu z alergizacją ustroju. Występować ma także w tych przypadkach zjawisko primingu, czyli promowania alergii przez infekcje i zanieczyszczenie powietrza. Antygen po wniknięciu do organizmu spotyka wyspecjalizowane komórki układu odpornościowego, określane mianem komórek prezentujących antygen, do których zalicza się krwinki białe, takie jak makrofagi, monocyty, komórki Langerhansa w skórze, limfocyty, komórki dendrytyczne czy limfocyty B. Główną funkcją tych komórek prezentujących antygen, w skrócie APC, jest pochłonięcie tego antygenu, przetworzenie z następczą prezentacją na swojej powierzchni tego antygenu odpowiednim komórkom układu odpornościowego, co zachodzi przy udziale cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej, określanej skrótem MHC. Koniecznym warunkiem rozpoczęcia odpowiedzi immunologicznej jest przekazanie informacji o antygenie do limfocytu T poprzez sygnały pod postacią połączenia antygenu z odpowiednimi składowymi układu zgodności tkankowej HLA między cząstkami adhezyjnymi, które umożliwiają kontakt dwóch komórek i sygnał ze strony specjalnych substancji wydzielanych przez te komórki, zwanych cytokinami. Osoby ze skłonnościami do alergicznych chorób i astmy oskrzelowej mogą mieć zaburzenia na różnych poziomach układu immunologicznego, w tym dotyczące wytwarzania samych tych substancji cytokin, powinowactwie albo budowie receptorów, albo tych różnych cząstek, które biorą w tych procesach udział. U chorych na astmę oskrzelową stwierdzane bywa zmniejszone wytwarzanie pewnych substancji wytwarzanych przez komórki, takie jak interleukina 12, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju limfocytów T i przekształcania ich w kierunku TH2, które z kolei przyczyniają się do wytwarzania substancji zapalnych. Za pomocą wytwarzanych przez komórki cytokin limfocyty TH2 sprzyjają rozwojowi alergii i astmy, natomiast limfocyty TH1 mają działanie przeciwstawne i ochronne. Inne cytokiny wytwarzane przez komórki wpływają na różnicowanie i dojrzewanie komórek w szpiku w kierunku wytwarzania tychże granulocytów eozynofilów przedłużających ich życie, co ma główne znaczenie w rozwoju zapalenia alergicznego. Wykazano, że wdychanie alergenu u osoby uczulonej dochodzi do większego wytwarzania nie tylko tych cytokin, o których mówiłam, ale także dochodzi do pobudzenia komórek w szpiku kostnym do wytwarzania nowych eozynofilów i bazofilów, które przedostają się do krwi obwodowej i wytwarzane są także większe ilości komórek tucznych, gdzie powstaje reakcja alergiczna. Specyficzne przeciwciała klasy IgE, czyli immunoglobuliny E, znajdują się w płynach ustrojowych i znaczna ich część jest związana na powierzchni komórek tucznych i tychże granulocytów zasadochłonnym. Jednym z objawów astmy jest zapalenie śluzówki oskrzeli, gdzie główną rolę w rozpoczęciu reakcji alergicznej odgrywa właśnie tak zwana komórka tuczna. W czasie 5 do 15 minut w pierwszym kontakcie z alergenem dochodzi do skurczu oskrzeli, w czasie którego zarówno w samych oskrzelach, jak i w surowicy krwi pojawia się wzrost poziomu specjalnych substancji uwalnianych z tych komórek tucznych. Przede wszystkim są to takie substancje jak histamina, leukotrieny, prostaglandyny. Najsilniejszym ze znanych mediatorów odpowiedzialnych na skurcz mięśniówki gładkiej oskrzeli są leukotrieny działające na mięśniówkę gładką przez odpowiednie receptory. Komórki tuczne są także źródłem wielu już wymienianych cytokin. Powtarzająca się stymulacja alergenem prowadzi oczywiście do wzrostu wytwarzania tychże cytokin w komórkach i do reakcji zapalnej. Najsilniejsze, nieswoiste działanie prozapalne mają również inne cytokiny, wybierając wpływ na zapalenie i reakcje przebiegające w miejscu zadziałania czynnika, które stanowi bodziec dla komórek układu limfatycznego, zarówno śródbłonku naczyń. To powoduje przyleganie leukocytu do śródbłonka z następczym przechodzeniem do tkanek. Te komórki, zarówno eozynofilne, bazofile, neutrofile, łączą się z białkami, następnie pod wpływem czynników chemotaktycznych migrują do miejsca, gdzie występuje ta reakcja alergiczna. Ten dość skomplikowany proces to jest przechodzenie komórek do tkanek, kontakt z alergenem i to prowadzi do późnej fazy reakcji astmatycznej, zapalenia alergicznego, nadreaktywności oskrzelowej i w konsekwencji powstawania astmy oskrzelowej przewlekłej, która już, jak mówiłam, jest właściwie chorobą nieuleczalną. Obserwacje kliniczne u chorych na astmę pokazują, że po 15 minutach wdychania alergenu występuje szybko skurcz oskrzeli, który stopniowo ustępuje, aby ponownie pojawić się po około 10 godzinach po kontakcie z alergenem, co już jest określane jako ta reakcja skomplikowana późna. Klinicznie pojawia się wzrost oporów w drogach oddechowych, w przepływie powietrza i badania sugerują, że późna reakcja ma znacznie większe znaczenie w powstawaniu astmy niż wczesna, stanowiąca początek zapalenia. Jak widać, patogeneza tych reakcji jest bardzo złożona i nadal nie do końca poznana. Decydującą rolę w powstawaniu zapalenia alergicznego i rozwoju przewlekłej astmy odgrywają jednak te granulocyty kwasochłonne, które stanowią źródło różnego rodzaju substancji, które są toksyczne dla nabłonka dróg oddechowych, powodują jego toksyczne uszkodzenie, złuszczenie i to powoduje tąże nadreaktywność. W astmie oskrzelowej najważniejsze, chociaż nie jedynymi komórkami uczestniczącymi w procesie chorobowym są te komórki tuczne, limfocyty T i te różne substancje, o których Państwu mówiłam, czyli różnego rodzaju enzymy, cytokiny, chemokiny, które są odpowiedzialne za skurcz mięśniówki gładkiej, wzrost przepuszczalności ściany naczyń krwionośnych, obrzęku błony śluzowej, pobudzenie komórek do wytwarzania śluzu, ze zmianą zjawisk immunologicznych i rozwojem zapalenia alergicznego. I za chwilę opowiem o diagnostyce i objawach, natomiast o leczeniu będę mówić w jednym z następnych programów. Astma jest charakteryzowana jako obturacyjna choroba dróg oddechowych, która jest zmienna, odwracalna i łatwo wyzwalana przez czynniki zarówno specyficzne, jak i niespecyficzne. Diagnostyka obejmuje typowy wywiad chorobowy, który musi być potwierdzony przez badania i testy czynnościowe z codziennym pomiarem tzw. szczytowego przepływu wydechowego, badaniem spirometrycznym i różnym testom. Typowy napad astmy zaczyna się zazwyczaj uczuciem ciężaru w klatce piersiowej z powstawaniem świstów przy oddychaniu i dusznością, która ma charakter zarówno przy wdechu, jak i wydechu, czyli charakter wdechowo-wydechowy. Ostry napad kończy się zazwyczaj samoistnie w ciągu kilku godzin z charakterystycznymi objawami odkrztuszania bardzo lepkiej pleworociny. Napadowi astmy może towarzyszyć albo wyprzedza atak suchy, silny kaszel, szczególnie w nocy, lub kaszel, który jest prowokowany, już mówiłam, wysiłkiem fizycznym, zimnym powietrzem, śmiechem, dymem tytoniowym, jaki można uznać w niektórych przypadkach za jedyny objaw łagodnej astmy oskrzelowej, co ma ważne znaczenie kliniczne, gdyż taki typ kaszlu reaguje na leki przeciwastmatyczne. Kaszel powstaje wskutek odruchu wywołanego drażnieniem zakończeń nerwowych w błonie śluzowej dróg oddechowych. Obraz kliniczny astmy oskrzelowej nie zawsze jest pełny i na przykład u dzieci mogą występować tylko niektóre objawy, czyli napady suchego, męczącego kaszlu, nasilające się w nocy albo przy wysiłku czy kontakcie ze specyficznymi alergenami. W astmie oskrzelowej kaszel kończyć może i rozpoczynać atak astmy. Klasyczny opis napadu astmatycznego jest właśnie zakończony kaszlem z wykrztuszaniem lepkiej pleworociny. Kaszel może wywołać skurcz oskrzeli i doprowadzić do duszności, czyli może stanowić objaw choroby występując najczęściej w nocy i tego rodzaju objawy powinny skłonić rodziców do szukania opieki i leczenia. Poza tym takie napady kaszlu oczywiście należy różnicować. Mogą mieć one inne przyczyny, jak przewlekły nieżyt nosogardzieli, czy zapalenie zatok z zaciekaniem wydzieliny z potylnej ścianie gardła, refluks żołądkowo-przełykowy, rak płuca przy prawidłowym rentgenie klatki piersiowej, zapalenie oskrzeli, czy różne inne przyczyny psychogenne. Jak już wspomniałam, początek choroby w okresie niemowlęctwem i wczesnym dzieciństwie poprzedzony jest zazwyczaj przez infekcje dróg oddechowych. Choroba na tym etapie jest często określana jako obturacyjne zapalenie oskrzeli lub astmatyczne zapalenie oskrzeli. Gdy objawy ustępują po lekach przeciwastmatycznych, u dzieci stawiane jest rozpoznanie astmy oskrzelowej i diagnostyka astmy staje się oczywista, kiedy w wieku 3-5 lat zaczynają pojawiać się napady duszności w okresie infekcji, w okresie bezinfekcji. Atopowe zapalenie skóry, objawy nierzutu nosa wykazują zazwyczaj pochodzenie alergiczne, która z zasady leży u podłoża astmy oskrzelowej w dzieciństwie. Astma oskrzelowa może pojawiać się po raz pierwszy także w wieku dojrzałym. Klasyfikowana jest wtedy raczej jako niealergiczna, nieatopowa, wewnątrzpochodna czy idiopatyczna, a początek choroby często jest związany, podobnie jak u dzieci, z infekcją dróg oddechowych. Alergiczna astma oskrzelowa może także pierwszy raz pojawić się jako reakcja na czynniki wyzwalające napad astmy, jako napad duszności ze skurczem mięśniówki, obrzękiem, nadprodukcją śluzu, prowokowanym przez różnego rodzaju czynniki ryzyka, więc wspomniane już wdychanie zimnego powietrza, hiperwentylacja, wysiłek fizyczny. Napad duszności, szybkie oddychanie mogą także wywołać czynniki emocjonalne, natomiast alergeny, infekcje wirusowe, praca w szkodliwym środowisku nie tylko wyzwalają napady, ale równocześnie zaostrzają przebieg i nasilenie odczynu zapalnego, także wzrost nadreaktywności oskrzeli. Alergiczny nieżyt nosa i zapalenie zatok także mogą zaostrzyć przebieg astmy, podobnie do niesterydowych leków przeciwzapalnych, czyli takich jak kwas acetylosalicylowy albo inne z tej grupy, które mogą wywołać nawet zagrażające życiu napady duszności. Cechy charakterystyczne astmy oskrzelowej poza typową dobową zmiennością, nasileniem w nocy i nad ranem, to jest właśnie duszność nocy między godziną 3 a 5 i chorzy budzą się wtedy w nocy, mają najniższe wartości spirometryczny i we wczesnych godzinach rannych klasycznym objawem jest świst w czasie wydłużonego wydechu. W łagodniejszych przypadkach świsty lekarz wysłuchuje stetoskopem albo podczas nasilonego wydechu czy też kaszlu, kiedy ciężko chora osoba po prostu ma znacznie zmniejszoną pojemność wdechową. W czasie napadu duszności dochodzi do znacznego zwiększenia częstości oddychania, także wzrostu częstości akcji serca i tętna, jaka zazwyczaj nie przekracza 110 na minutę, i w czasie napadu może także wzrastać jeszcze bardziej przy używanych lekach, takich jak betamimetyki czy teofilina. U chorych cierpiących z powodu astmy dostrzegalne są także inne objawy, szczególnie zmęczenie, zwłaszcza wtedy, kiedy dolegliwości chorych budzą w nocy i chory nie może spać z powodu duszności przez kilka dni. Duszność także może być przyczyną zdenerwowania i nadmiernej pobudliwości chorych. Jednak w takich przypadkach lekarze zwracają uwagę, że nie powinno się stosować i nie wolno nawet stosować leków uspokajających. Zaburzenia orientacji czy utrata przytomności również mogą występować jako skutek niedotlenienia, a sinica w astmie w przeciwieństwie do chorych na przewlekłe skurczowe zapalenie skrzeli występuje zwykle w bardzo już końcowym stadium, jest objawem niewydolności oddechowej oraz stanem zagrożenia życia, o czym trzeba pamiętać i oczywiście koniecznie wezwać lekarza. O dalszej diagnostyce i leczeniu opowiem Państwu w następnym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.